Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Georgina Gryboźa, w studiu Radia Kraków Jakub Skrzywanek, jedna druga dyrekcji Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kubo, spotykamy się przy bardzo miłej, ale jak się za chwilę okaże, niekoniecznie miłej okazji, a na pewno opowieści. Mianowicie ruszyły prace nad słuchowiskiem, które jest wynikiem porozumienia podpisanego pomiędzy dwoma instytucjami, czyli Narodowym Starym Teatrem i Radiem Kraków. Skoro słowo się rzekła, w zasadzie napisało w listopadzie, to jesteśmy w nowym roku i faktycznie realizujemy to, co sobie obiecaliśmy. No to powiedz, co wzięliśmy na warsztat.
Wzięliśmy na warsztat chyba po raz pierwszy, byliśmy pierwsi w Polsce, no, aktualnego noblistę, László Krasznahorkai, węgierski autor, który też myślę, że nawet jeszcze bardziej niż przez swoją literaturę, która pewnie dopiero będzie w Polsce wychodzić, jest znana oczywiście z legendarnych filmów Bellatara. Tak, Melancholia sprzeciwu, jedna z jego powieści dość wczesnych, bo napisana w latach 80.
jeszcze wydana 85 rok.
Tak. Więc to rzeczywiście rzecz z jednej strony odległa, a z drugiej strony bardzo aktualna.
Co to znaczy bardzo aktualna? Bo wiesz, kiedy myślimy o literaturze, że tak sobie pozwolę rozwinąć to pytanie, no bardzo często szukamy jakichś elementów, które przekładamy, czy mitologizując, czy szukając pewnych figur, które odnajdujemy w jakichś nowych kontekstach, na przykład w 2026 roku. Doprecyzuj mi proszę ten sznyt nowoczesny czy współczesny.
Moment schyłku. To znaczy uważam, że Krasznahorkai, żyjąc w latach 80. w bloku sowieckim, doskonale wyczuł taki moment na skraju rewolucji, przełomu. Opisał go w pięknej, takiej poetyckiej, metaforycznej formie, takiego realizmu magicznego, bo z jednej strony mamy gdzieś, tak jak często u niego w jego literaturze, węgierską prowincję, zimną, pełną alkoholu, przemocy, a z drugiej strony w tym bardzo realnym środowisku daje nam opowieść o cyrku, który przyjeżdża do miasta i za jego sprawą wieloryba i księcia, tylko to tutaj mogę zdradzić, dochodzi do znowu niesamowitych wydarzeń, z jednej strony brutalnych i okrutnych, z drugiej też w pewien sposób magicznych. I tutaj myślę jest pewien bardzo obecny dzisiaj głos. Myślę, że wszyscy mamy poczucie pewnej schyłkowości. I to na każdym kroku. Jeszcze do niedawna myśleliśmy, że wojna nigdy nie będzie tak blisko nas. Z drugiej strony nigdy nie wątpiliśmy tak bardzo w sojusze, które powstały globalnie po II wojnie światowej. No więc jeśli okazuje się, że wcale się historia nie skończyła, a wręcz przeciwnie, siła znowu jest dzisiaj jedną z podstawowych sił napędowych świata, to jest moment pewnego schyłku, pewnego świata, w którym przynajmniej przez ostatnie 3 dekady żyliśmy. Ja całe swoje życie. To jest z jednej strony. Z drugiej strony na pewno te zmiany technologiczne, pojawienie się sztucznej inteligencji w takim wymiarze i to już nie tylko jest gdybanie, ale świadomość tego, że od najbliższe kilka lat absolutnie zmieni naszą rzeczywistość, szczególnie zawodową.
Tak, to
są takie elementy, które na pewno będą służyły pewnym tendencjom, takim jakim opisuje je Krasznahorkai w swojej książce.
A powiedz, to jest zbiorowe szaleństwo, mania, poddanie się idei. Co ty odnajdujesz takiego społecznego, grupowego, masowego może w pewnym jakimś działaniu w Melancholii sprzeciwu?
Ja bym powiedział, że to jest żywioł. Na pewno nie szaleństwo. Właśnie to jest o tym. To znaczy bardzo pięknie Krasznahorkai konstruuje tę powieść na kilku poziomach, bo z jednej strony właśnie historia cyrku, który przyjeżdża do tej miejscowości, ten rozpad jakiegoś takiego ładu społecznego, który kończy się ludobójstwem tak naprawdę.
Trzeba nazywać rzeczy po imieniu.
Tak, ludobójstwem, pojawieniem się wojska i wprowadzeniem jakiegoś takiego bardzo twardego porządku. Z drugiej strony opowieść przez relacje, które są skonstruowane, choćby dwójki też jednych z głównych bohaterów małżeństwa Esterów i tego, jak między nimi pewna świadomość ich też konstruowania się ich relacji jest opowiadana. A z trzeciej taka bardzo piękna metafora, z której tutaj szczególnie czerpiemy w tym spektaklu, który stworzyliśmy dla Radia Kraków, czyli opowieść o harmonii Weckmeistera. Tak zresztą nazywa się główna część książki, bo ona jest podzielona na trzy jakby opowiadania i ta główna nazywa się Harmonia Weckmeistera i film Bellatara oczywiście, a opowiada wprost o bardzo ważnym zwrocie, który nastąpił w muzyce, tak zwanym, jak w swoim monologu profesor, dyrektor Ester mówi o tak zwanym huzarskim cięciu Weckmeistera, czyli strojenie temperowane, to znaczy moment, w którym w momencie, kiedy pojawił się klawesyn, instrumenty klawiszowe, zaczęto dokonywać tak zwanego temperowanego stroju nieczystego i o takiej opowieści o wielkim oszustwie, o tym, jak dlatego, abyśmy mogli wykonywać bardziej skodyfikowane utwory muzyczne, żeby było więcej możliwości, tak naprawdę oszukujemy czystość dźwięku i to jest fascynujące.
Mogę cię zatrzymać tutaj?
Oczywiście.
Bo ta fascynacja u ciebie pracowała od początku, to znaczy od początku w twojej głowie pracował fortepian. To, tak. Żeby on był czymś żywym. Mówimy o żywych instrumentach, tak. Nawet jeśli mówimy o muzyce dawnej, nieważne, to jest coś, z czego korzystamy, czego używamy, co też wchodzi w przestrzeń słuchowiska w tym przypadku. Tak. Ja się zastanawiam, jak ty pracowałeś z Karolem Nepelskim, bo to jest zestawienie człowieka, który patrzy na scenę, nawet jeśli ona jest tylko radiowa, i człowieka, który słyszy, może zamknąć oczy i tworzy swoją opowieść. Ty zresztą podkreślasz to, że on maluje w taki sposób i wasza współpraca tak wygląda, prawda? Jak on zareagował na to, że ty wprost mówisz o tym, słuchaj, tu jest fortepian, zróbmy z nim coś.
Znaczy ja przede wszystkim musiałem zacząć od tego, żeby zrozumieć coś, co brzmiało jako piękna metafora, jak to rzeczywiście, ja nie mam wykształcenia muzycznego, chociaż gram na kilku instrumentach i rzeczywiście, ale takie dokładne zrozumienie tego wymagało dla mnie czasu. Tutaj Karol był bardzo pomocny, oczywiście, jako też doktor Akademii Muzycznej w Krakowie zresztą. To jest jakoś bardzo, bardzo istotne i to jest w ogóle, zacznę od tego, że tak, to była w ogóle moja decyzja i oprócz tego, że oczywiście ten Nobel jakoś temu naszemu wyborowi pomógł i w ogóle sama kwestia tego, że wydawało mi się ciekawe, że ostatni swój spektakl w Krakowie skończyłem monologiem, od którego zacznę swoją kolejną pracę w Krakowie w Radiu Kraków.
My wrócimy do tego linku.
Ale to było dla mnie ciekawe, ale to jest jakaś piękna metafora, to znaczy, że aby dać jakieś większe możliwości i pola szerszej grupie do tworzenia i wysłuchiwania, musimy zgodzić się ogólnie na jakieś wielkie oszustwo. To znaczy, my się zgadzamy, że ten dźwięk kilka oktaw wyżej jest tym dźwiękiem, chociaż tak naprawdę on nie jest czystym dźwiękiem. To znaczy, jeśli uświadomimy sobie, że tak naprawdę, gdyby nie ten temperowany strój, muzyka Chopina by nie istniała. On nie byłby możliwy, dla niego nie byłoby możliwe tworzenie tych kompozycji tak skomplikowanych. To znaczy, byśmy musieli zmienić, oszukać fizykę, no bo tak naprawdę, jeśli myślę w ogóle o strojeniu instrumentów, no to jest tak naprawdę fizyka, napięcie struny razy jej drżenie, tak? To już tak bardzo uproszczając, przepraszam, mam nadzieję, że się nikt na mnie nie obrazi, że tak będziemy prymitywnie o tym
będziemy
mówię.
Będziemy się konsultować z doktorem Maciejem Koczurem, który nas tutaj wspierał w kwestii strojenia
ale to było najpierw o zrozumieniu i potem usłyszeniu. I tak, no lubię spełniać też swoje marzenia, przyznaję, lubię też spełniać marzenia innych artystów i jestem bardzo wdzięczny też Radiu Kraków, że kiedy przyszedłem z takim pomysłem, dobrze, robimy to i całe uniwersum zamykamy w fortepianie, to znaczy tutaj się będzie wydarzać ta cała przestrzeń dźwiękowa, no to jeszcze poprosiłem o pięknego Stanwaya, który tutaj stoi w salach Radia Kraków i zaproponowałem, słuchajcie, to rozstrójmy ten piękny fortepian, przestrójmy do czystego dźwięku i to było dla mnie fascynujące, to znaczy kiedy właśnie Maciej, którego wspomniałaś, wczoraj pokazywał mi różnicę, pierwszy raz mogłem ją usłyszeć, ale też pokazywał niemożność wykonania pewnych utworów przez to, że właśnie ten instrument jest nastrojony naprawdę czysto.
Też poszłam na te lekcje i też słuchałam drżenia i fali, która zupełnie na początku dla mnie jakoś intuicyjnie też nie była rozpoznana i chwilę mi zajęło, żeby oswoić się z tym, co w ogóle mam usłyszeć. Tak. To jest duża zmiana.
Tak, i to jest fenomenalne, to znaczy to jest też dzisiaj jakieś pytanie, które mamy, to znaczy czym jest w ogóle wobec nas prawda i kłamstwo, bo tam jest, profesor Ester zresztą mówi w jednym z swoich monologów o tym, że jesteśmy ofiarami wielkiego kłamstwa, a z drugiej strony to dążenie do prawdy jest nieznośne dla wszystkich dookoła. I tutaj stajemy przed jakimś bardzo dzisiaj wielkim etycznym wyborem. I nawet jeśli wrócimy sobie do tej kwestii choćby AI-owej, prawda, tak, no to znowu ten koncept prawdy i kłamstwa jest jakiś niesamowity i nie wiem, wydaje mi się, że to jest jakieś niesamowicie ciekawe, to znaczy zastanowić się nad pewnym dążeniem tego, czym dzisiaj, skoro wszystko, na co patrzę, a szczególnie w tej przestrzeni wirtualnej, okazuje się jedną wielką fikcją. Czy w ogóle jest sens, żebym ja starał się to weryfikować i dociekać jakby, to znaczy umowy ale społeczne.
Mówisz o tym, że to jest taki konstrukt, który w tobie powstaje, że my się godzimy na pewną opozycję do prawdy, no bo wiesz, jeżeli cały czas poddajemy wątpliwość zarówno informacje, które dostajemy, coraz częściej obrazy, jeszcze nie tak często, ale już filmy, zaczynamy przechodzić w przestrzenie, które oferuje i tworzy dla nas sztuczna inteligencja, które spełniają nasze marzenia, które, wiesz, oferują nam zupełnie coś innego niż to, w czym żyjemy. To co? Już nie powinniśmy kwestionować? Trochę z tym płynąć? Godzić się?
To znaczy, ja
trzy
nie
kropki.
Wiem. No ja odpowiem jeszcze bardziej przewrotnie. To znaczy, czy jest w ogóle jeszcze sens kwestionować, skoro tak naprawdę wszystko, na co patrzę i co słyszę i co czytam, nie jest już faktem, ale jest opowieścią. I czy naprawdę jeszcze sens ma weryfikowanie, które zabierałoby mi maksymalnie dużo czasu, ale jak to weryfikować i przez co? Mm-hmm. Czy jeszcze mam w ogóle? I to jest właśnie dla mnie pytanie najciekawsze. Czy jesteśmy w ogóle w stanie funkcjonować w rzeczywistości, której tylko jedyne, co mi pozostaje, to opowieść? Były takie badania, ostatnio czytałem, zresztą chyba w Polsce, robiony taki sondaż, w którym zapytano, czy dla mnie ciekawsze jest czytanie newsów, które są prawdziwe, czy czytanie newsów, które są zgodne z moim, co ja wolę, zgodne z moją, z moim światopoglądem.
Czyli to pytanie o algorytm.
Tak. I 60% odpowiedzi było, że wolę czytać newsy, które są zgodne z moim światopoglądem, a nie te, które są prawdą. I to jest, już sami sobie dajemy odpowiedź. To znaczy chyba powszechnie nie interesują nas fakty, czymkolwiek one jeszcze są.
Fakty czy dyskusja?
Bo fakty nas nie interesują.
Zastanawiam się, jaka była analiza, wiesz, tego rodzaju pytania. Bo jeżeli podążymy za tym, że nie chcemy dostawać czegoś, co jest sprzeczne ze światopoglądem, z ideą, to zakładam...
Jest sprzeczne, nawet jeśli jest prawdziwe. To znaczy, to jest...
Nawet jeśli jest prawdziwe, bo to, rozumiem.
Tak, bo to jest to. Więc myślę, że to jest tu istotne. Więc to dla mnie, to znaczy z jednej strony oczywiście jako opowiadacz, bo tak rozumiem swoją rolę, uważam, że poniekąd jako reżyser, twórca teatru, jestem po prostu też jednym, w innej formie opowiadaczem, to z jednej strony powinienem się oczywiście cieszyć, tak, że cały świat zmierza w kierunku mojej profesji. Z drugiej strony jestem tym, jako właśnie opowiadacz, skrajnie przerażony. Bo to nie o to w tym chodzi. To znaczy... Ale to jest nasze wyzwanie i z nim się tu mierzymy i tak samo jak właśnie my dzisiaj możemy bardzo konkretnie nawet podać przykłady tego, z czym choćby sprawa Epsteina, tak? Którą żyjemy.
No, wciąż nas elektryzuje przybiera jakieś nieprawdopodobne formy.
To uważam, że to wszystko niesamowicie Krasnohorkaj zawarł właśnie w swojej powieści, to znaczy to przełożenie metafory na cyrk, na postać księcia i wieloryba, tak naprawdę wszystko tam znajdujemy i wcale nie kończy się to tam dobrze.
No nie kończy się tak dobrze i niestety historia uczy nas tego, że wiele naszych decyzji, albo nie naszych, tylko tych, które są nam narzucone, nie kończą się dobrze. Niestety lekcji, jak wiemy, z tego niewiele, a przynajmniej nie w naszej szerokości i długości geograficznej. Powiedz mi proszę jeszcze, bo żeby stworzyć słuchowisko, potrzeba podjąć szereg decyzji. Zaczynamy oczywiście od decyzji, nad czym w ogóle pracujemy. Ty też, jak sądzę, miałeś przed sobą duże wyzwanie, bo jednak jesteś poza reżyserem tego słuchowiska, też, a może przede wszystkim autorem adaptacji. I wydaje mi się, że praca z takim słowem, do którego jednak podchodzimy z pewną nabożnością, nawet jeśli myślę sobie o tym, że ściągam to widmo, czy tą szufladkę, tę szufladkę Nobla, jeżeli cofamy się parę lat, kiedy po raz pierwszy myślałeś o tym, że Krasnohorkaj tworzy w taki sposób, że to może cię złapać, rezonuje z tobą, chciałbyś coś z tym zrobić, to jest wyzwanie?
No, ja myślę, że z perspektywy już tych kilku miesięcy dobrze, że nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak to będzie trudne, bo chyba bym się tego nie podjął.
Bardzo się cieszymy, wiesz, że dotarło to do ciebie nieco później.
Tak, tak. No, na pewno jest to najtrudniejsza adaptacja, scenariusz, jaki kiedykolwiek robiłem. To jest ciekawe, bo chyba jakiejś swojej dziecinnej naiwności kilka lat temu ja tak rzeczywiście tego usiadłem i wydawało mi się dość oczywiste, jak to zrobić. Tu wcale tak nie było i była to bardzo wymagająca praca. Zresztą myślę, że to też się udało tylko dlatego, że w ramach tej współpracy, którą mamy, ja też mogłem jeszcze zanim weszliśmy do studia zrobić kilka prób z aktorami, usłyszeć tą opowieść, popracować z nimi, a że Zespół Narodowego Starego Teatru wiemy, że jest absolutnie wybitnym zespołem. Wielka też była ich pomoc w takim skonstruowaniu czegoś, co nagle z tych ponad 400 stron ja muszę zamknąć w godzinnym słuchowisku, prawda? I jeszcze tylko poprzez słowo postaci i jeszcze w jakiś sposób, powiedzmy, no nieprymitywny za pomocą narratora, który jeszcze wszystko widzą wytłumaczy i jakoś to opowiedzieć. I tak, to było bardzo trudne. Tych decyzji, no właśnie w tych setkach wątków, bo to idzie na pewno w setki, no rzeczywiście zdecydowałem się na ten muzyczny, a z drugiej strony opowiadamy rzeczywiście o tej historii bardziej zbiorowej tego miasteczka i rzeczywiście z tych wszystkich decyzji główna to była ta sprowadzenia do tej muzyczności i tej historii, ale też do historii miasteczka, na nie się musieliśmy zdecydować i tak, i no było to naprawdę dla mnie duże wyzwanie, ale warte. Aktorzy, jak pierwszy raz do tego usiedli, to też może ciekawe porównanie, a zresztą kilkoro z nich przecież w spektaklach Krystiana Lupy występowało, bardzo mocno to porównali choćby do takich tekstów, które często właśnie Lupa przynosi do pracy, czy to Bernhard.
No tak.
Myślę, że to jest nagle wyłuskanie z tego pewnej, wydawałoby się, nieteatralnej, nieadaptowalnej formy, więc ja się cieszę, że się udało i chyba mamy w ogóle wszyscy takie poczucie już na tym etapie nagrań, że rzeczywiście to może bardzo, bardzo, bardzo interesujący sposób zapracować. Mm-hmm.
Obiecałam ci, że wrócimy jeszcze do sceny i do tego, tak, co wydarzyło się w finale Zamachu i tego, jak to twoje, no nazwijmy to marzenie, bo sam użyłeś tego określenia, powróciło w tej formie radiowej.
Tak, no to tak jak mówiłem, ja ten tekst, chodziłem z nim od wielu, wielu lat. Chyba wysłałem go do, no na pewno więcej niż dziesiątki polskich teatrów.
To jest ten moment, kiedy państwo możecie żałować,
Słuchacie. I dyrektorzy mogą żałować. Jeden z nich, cytowałem, powiedział, że przecież nikt na Nieznanego Węgra nie przyjdzie. I nawet tutaj, kiedy rozmawiałem z Dorotą Ignatiew, z Dorotą Semenowicz, jeszcze w zeszłym roku, że mam takie swoje małe marzenie, powiedzieli, no Kuba, no.
Daj ty, chłopie, spokój.
Ale, no, powiem tak, wyszło na moje. A mówiąc wprost, rzeczywiście to się udało, ale kiedy robiliśmy rzeczywiście prawie równo rok temu Zamach, ja już straciłem wszelkie nadzieje, że kiedykolwiek tego Krasnohorkaja gdziekolwiek zawrę i pokazałem Jankowi Czaplińskiemu i Dorocie Segdzie fragment, jeden z monologów, które rzeczywiście to główne opowiadanie w powieści zaczynają. Opowieść, jak to mówię, mówi główny bohater Waluska, opowieść o nieśmiertelności. Mhm. I rzeczywiście tam jest piękna taka metafora, kiedy on w szynku próbuje wytłumaczyć biesiadnikom, na czym polega nieśmiertelność za pomocą historii o zaćmieniu słońca. No i teraz już każdy, kto widział spektakl Zamach na Narodowy Stary Teatr, wie, o czym mówię, wie, o którym monologu mówię. Ten monolog jest oczywiście przepisany przez Janka i bardziej dostosowany do opowieści, bardziej w spektaklu, ale bardzo nadal bliski oryginałowi i rzeczywiście jest tak, że spektakl czy monolog, którym kończymy zamach, tutaj zaczynamy nim słuchowisko, więc to myślę, że taki smaczek dla krakowskich widzów, którzy mogą pójść, zobaczyć, porównać, usłyszeć.
Smaczek, ale też twoja kontynuacja i kontynuacja twojej myśli, no bo wiesz, nie pozbywasz się fascynacji po zakończeniu pracy nad danym dziełem, nad spektaklem. Pracują w tobie pewne rzeczy. Jak sądzę i kiedy cię słucham, kiedy rozmawiamy też poza mikrofonem, mam wrażenie, że masz takie punkty związane czy z historią, czy z tym, w jaki sposób my jako ludzie w ogóle możemy się wobec siebie zachowywać, co wyciągamy z tych relacji, które tworzymy. Przeważnie niebezpieczne są to relacje. Że ty wciąż idziesz w pewnej kontynuacji myśli i tak też chciałabym myśleć o tym słuchowisku.
Na pewno i myślę, że teraz to słuchowisko bardzo mocno wpłynie, już tak to czuję, na mój spektakl, nie w tym sezonie, ale w przyszłym, który planuję w Narodowym Starym Teatrze. Tak ja sobie coraz bardziej też, znaczy ja to już robię coraz bardziej świadomie, ale też cieszę się, że odbiorcy, widzowie też to widzą. Fajnie, że mam takie miejsca, w których mogę bardziej osiąść na stałe. Wcześniej to był Szczecin, teraz tutaj Kraków, bo ja myślę, że te moje opowieści, one są jednak jedne z drugiej wynikają bardzo często. Mhm. Z pewnymi drobnymi ekscesami, ale tak. Więc tak, na pewno teraz wpływ nawet nie ukrywam, wielu tygodni pracy z tą adaptacją, z tą książką sprawi coś takiego, że to ma też już teraz na mnie, czuję duży wpływ w przygotowywaniu się do spektaklu w przyszłym sezonie.
Powiedz, czego ty oczekujesz, Kuba, od takich działań? Ja wiem, że to jest pytanie dość tendencyjne, ale myślę sobie, że po coś to robimy. Ja po coś mówię do mikrofonu, po coś codziennie rano wstaję, po coś czytam kolejną książkę, żeby o niej opowiedzieć. Po coś ty opowiadasz, skoro nazwałeś się opowiadaczem. Jestem ciekawa przy tej zmianie medium. Czy to jest dotarcie do być może innych odbiorców niż w teatrze? Czy to jest po prostu bardzo osobista, prywatna realizacja jakiegoś działania, które właśnie za tobą chodziło i znalazło finał czy ujście w takiej, a nie innej formule, która cię zastała w 2025 jeszcze roku? Czy to jest myślenie o zupełnie kimś innym, może czymś innym?
Ja chyba odpowiem tak, jak często zresztą, no, dla mnie najbardziej polityczną rzeczą, taką polityczną w sensie polityczności, sprawczości, którą możemy robić, to możemy marzyć. Wielokrotnie zawsze o tym mówię. Zresztą też moje orędzie na Międzynarodowy Dzień Teatru też tego dotyczyło i myślę sobie o tym, że zawsze jak przychodzą do nas artyści, to pytam ich o projekt marzenia, o spektakl marzenia. Uważam, że takie powinniśmy tylko robić. Więc
ty zadałeś mi pytanie, czy mamy jakieś marzenia związane z tym, co chcielibyśmy zrobić razem?
Tak.
Pamiętam
tak,
to pytanie.
Tak, tak. Mhm. No bo to jest dla mnie naprawdę ważny koncept. No i to na pewno jest tak, że Melancholia Sprzeciwu była moim marzeniem. Myślę, że spotkanie się z tego typu literaturą było marzeniem dla naszego zespołu. Mam nadzieję, że też dla Radia Kraków było marzeniem otrzymanie takiego spektaklu, więc jesteśmy w jakichś marzeniach i teraz ja głęboko wierzę w to, że jak się tymi marzeniami zaczynamy ze sobą dzielić, to tego typu marzenia mogą nas inspirować do czegoś dobrego, poruszać jakieś takie tony naszej wrażliwości, że one dają coś dobrego, bo żyjemy niestety w czasie, gdzie najbardziej słychać marzenia despotów, dyktatorów, oligarchów, technokratów, to ich marzenia są najbardziej obecne, więc kiedy nagle przychodzimy z czymś, mogłoby się wydawać hermetycznym, niszowym, ale jednak myślę, że w gruncie rzeczy dość prawdziwym i dla mnie na pewno ważnym, to mam nadzieję, że to marzenie, pewnie w innej skali, ale też coś dobrego zrobi.
Ja sobie też tak często myślę, powiedziałeś o też o prawdzie i obecności tego, w jaki sposób my się do pewnych oszustw odnosimy. I gdzieś się zbiegamy teraz w puencie tej rozmowy, że mówisz o czymś, co jest hermetyczne, ale równocześnie prawdziwe. Ja naprawdę głęboko wierzę, że po drugiej stronie choćby odbiorników radiowych, ale też wiesz, na widowni w teatrach i nie tylko teatrach, siedzą ludzie, którzy zadają pytania. A dopóki zadajemy pytania i dopóki chcemy opowiadać historię, zamknijmy, to dzieje się dobrze. Więc myślę, że tego powinniśmy się trzymać. Powiedzieliśmy o Karolu Nepelskim, który tworzy muzykę do naszego słuchowiska. Adaptacja reżyseria Jakub Skrzywanek, ale musisz teraz powiedzieć, kogo zobaczyłeś w rolach wymyślonych przez Krasnohorkaja
tak,
w radiu.
Waluszkę, taką postać, która nas przeprowadza przez tą historię, Staszek Linowski, więc się też bardzo cieszę, że tu się ze wszystkimi się niemal spotykam pierwszy raz w pracy. Profesor Ester Roman Gantarczyk, Esterowa Dorota Ignatiew i to się bardzo też z tego cieszę. Spotkania zresztą ze wszystkich. Harer Błażej Peszek, Harerowa Ewa Kaim, ona także w roli księcia. Myślę, że wspaniała taka formalna również
proszę
zadanie.
Mi wierzyć, że tak. Jeśli państwo mi wierzycie, to tak proszę mi wierzyć, że tak.
Tak.
I tegoroczna laureatka nagrody imienia Romany Bobrowskiej. To ja dopowiem, skoro tak, jesteśmy w radiu.
Tak,
bo...
tak, a oprócz tego jeszcze w roli oprycha Szymon Czacki, w roli oficera i sługusa. Te posługujące się oczywiście postaciami z książki, tak one są nazwane. Łukasz Stawarczyk i Radek Krzyżowski jako dyrektor cyrku. I to chyba wszystko, nie Aldona Grochal jako matka Waluszki.
No, zestaw, jak państwo słyszą, jest mocarny. Nie będę się bawić w jakieś ładne słowa, po prostu jest mocarny i tak też brzmi, co państwo usłyszycie. Kubo, bardzo ci dziękuję za spotkanie i za tę rozmowę. Ja mam nadzieję, że nie ostatnią, bo wydaje mi się, że ta literatura w ogóle domaga się tego, żeby o niej mówić, zwłaszcza, że jesteśmy w czasie, kiedy wydawnictwo Czarne będzie nam dawało możliwość poznania dzieł Laszlo Krasnohorkaja, jeśli dotychczas nie mieliśmy tej, myślę, że przyjemności i pewnego wyzwania, więc myślę, że będzie jeszcze trochę okazji, żeby wrócić do tego, co jeszcze możemy znaleźć, a w gruncie rzeczy nie odpowiedzieliśmy na podstawowe pytanie chyba, które nam się tutaj pojawiało, czyli jaką metaforą jest cyrk i czego i co w tym cyrku możemy znaleźć, więc zostawię nam to na kolejne spotkania. Jakub Skrzywanek był moim państwa gościem. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.